Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 41 odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem mam wyjątkowego gościa i tak naprawdę wyjątkowy projekt. Ponieważ moim gościem jest pan od francuskiego, dobrze znany wszystkim, którzy uczą się francuskiego i korzystali chociażby z ciekawostek pana od francuskiego na Instagramie, Jacek Mulczyk-Skarżyński. Jacek, który przeprowadza się niebawem do Paryża, zmienia całkowicie swoje życie, trzeba to jasno powiedzieć. No i ten projekt jest o tyle ciekawy, że z Jackiem rozmawiam o jego planach, o jego przygotowaniach, o jego oczekiwaniach, obawach w związku z przeprowadzką z Warszawy do Paryża. I kilka miesięcy później nagramy razem znowu rozmowę, kiedy podsumujemy to wszystko, o czym rozmawiamy w tym dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czy te obawy były słuszne, czy te oczekiwania można było rzeczywiście zrealizować, czy te plany się udało zrealizować. O tym wszystkim będziemy rozmawiać za kilka miesięcy. Także bardzo fajne spojrzenie w dwóch okresach na ten sam projekt, na przeprowadzkę do Francji. No i jednocześnie oczywiście z tego odcinka, moi drodzy, będziecie mogli dużo się dowiedzieć, jeżeli właśnie planujecie przeprowadzkę do Francji. Będzie można posłuchać, jak to robi inna osoba. Niemalże w zasadzie na żywo będziemy obserwować przeprowadzkę Jacka do Francji, pana od francuskiego. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Mój gość jest oczywiście dostępny w mediach społecznościowych, w internecie, w zasadzie wszędzie po prostu jako pan od francuskiego. Pan od francuskiego.pl, pan od francuskiego na Instagramie. Także warto śledzić, nie trzeba zapisywać. Link do profilów, do stron internetowych Jacka jest dostępny w notatkach do tego odcinka, wystarczy tam sobie kliknąć. Jeżeli macie jakieś pytania, pomysły, podpowiedzi, krytykę, piszcie śmiało do mnie na mój adres tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i zapraszam również na mój Instagram Lazurowy Przewodnik, no i moje blogi lazurowyprzewodnik.pl i prowansja.pl. A teraz już posłuchajmy rozmowy z Jackiem Mulczyk-Skarżyńskim. Moim gościem jest Jacek Mulczyk-Skarżyński. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry wszystkie słuchaczki, wszyscy słuchacze, ale też może być to bonsoir, jeżeli słuchacie tego podcastu wieczorem. No. Ja lubię akurat w ciągu dnia.
No właśnie, kurczę, no z panem od francuskiego to tak naprawdę powinien się przywitać bonjour, Jacek, albo bonsoir, Jacek. We Francji to imię jest bardzo ważne, nie? Zawsze trzeba się przywitać mówiąc właśnie imię lub nazwisko czasami, ale zauważyłem, wiesz co, że jak się witam z sąsiadami, to oni często mówią bonjour Thomas, albo przynajmniej bonjour monsieur, ale nigdy samo bonjour nie pada.
Tak, wiesz co, to jest myślę, że w ogóle ciekawa kwestia, ponieważ my po polsku mamy troszeczkę inne poczucie grzeczności. I często na przykład jak moi uczniowie, ja im proponuję kawę, to oni mówią, pytam się, czy wankia się, to oni odpowiadają oui. I to jest takie suche, a po francusku oui, merci, albo oui, s'il te plaît, coś takiego. Jednak te sformułowania grzecznościowe wyglądają troszeczkę inaczej i one nie są też tak do tłumaczenia jeden do jednego, więc na pewno warto zwrócić na to uwagę, jeżeli uczymy się języka, żeby być według tych kodów, no bo też z drugiej strony, jak ktoś uczy się polskiego i nagle używa tych wszystkich kodów francuskich, to się może wydawać aż zbyt eleganckie.
To prawda, ale my dzisiaj nie o francuskim, natomiast Jacku, no chciałbym, żebyś na początek też jednak się nam przedstawił i naszym słuchaczom, bo może się tak zdarzyć, że no nie wszyscy po prostu wiedzą, z kim ja dzisiaj rozmawiam, kto jest gościem tego odcinka.
No, że jakiś pan od francuskiego, ale jaki?
Otóż to.
Więc Jacek Mulczek-Skarżyński, pan od francuskiego. Jestem nauczycielem języka francuskiego od wielu, wielu już lat, można tak powiedzieć, ponieważ zacząłem uczyć, kiedy zaczynałem studia, a było to już naprawdę sporo lat temu, ponad 10 lat temu, już skończyłem te studia na romanistyce Uniwersytetu Warszawskiego i przez kilka lat pracowałem na uniwersytecie, w różnych szkołach językowych, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że mam tyle pasji do języka francuskiego, tyle ciekawostek, którymi chcę się podzielić z szeroką publicznością, że aż szkoda to trzymać tylko i wyłącznie dla moich uczniów. I wtedy założyłem swojego Facebooka. Wtedy jeszcze niewiele osób takich prywatnych miało Facebooka jako stronę i to wszyscy się ze mnie śmiali, że Jacek, co ty, zakładasz sobie stronę, to ty wokalistą jesteś, a ja chciałem też dotrzeć do szerszego grona osób zainteresowanych językiem francuskim, potem powstał mój blog, no i tak się rozkręciło, pan francuskiego jest de facto we wszystkich mediach społecznościowych niemalże, więc wystarczy sobie kliknąć pan francuskiego gdziekolwiek i na pewno wyskoczę z jakimś filmikiem, czy z ciekawostkami różnego typu, więc cieszę się też, że to spotyka się z taką popularnością. Nie spodziewałem się zupełnie, że dotrę też do osób, które zupełnie nie uczą się języka francuskiego, nigdy nie uczyły się i nawet nigdy nie myślały o tym, że będą chciały się uczyć albo że w ogóle będą mieć coś wspólnego z językiem francuskim, a dzielnie z radością oglądają moje filmiki. Dla mnie to jest największy sukces.
Otóż to sam korzystam, więc wszystko tutaj potwierdzam, a jednak ten francuski jakkolwiek tam znam. Bardzo dziękuję za kilka zdań o tobie, moi drodzy. Nie trzeba wcale nawet wpisywać nigdzie pan od francuskiego, bo wystarczy zerknąć do notatek w tym odcinku i tam kilka przydatnych linków, no przede wszystkim do Instagrama, bo ja tam najbardziej lubię cię oglądać na Instagramie, to jest wszystko na bieżąco i niemalże na żywo. Jacku, no rozmawiamy dlatego, że jesteś w trakcie planowania wielkiej przeprowadzki, wielkiej zmiany w twoim życiu. Dla słuchaczy naszych mała uwaga, nagrywamy ten odcinek w kwietniu 2021 roku. To mówię dlatego, że z Jackiem będziemy jeszcze rozmawiać. Ten projekt ma takie założenie, że z Jackiem rozmawiamy przed przeprowadzką i potem kilka miesięcy po przeprowadzce, żeby porównać sobie to wszystko, o czym mówimy i no, zobaczyć, jak to wszystko się zmieniło w momencie, kiedy ja...
Jakie efekty?
Dokładnie, kiedy zmieniasz punkt siedzenia i widzenia. No więc Jacku, przeprowadzasz się do Francji, proszę, prawda?
Tak, przeprowadzam się do Paryża dokładnie, ponieważ stwierdziłem, że potrzebuję w swoim życiu wielkiego wyzwania. I największe wyzwanie chyba dla nauczyciela języka francuskiego jest otworzenie swojej szkoły w Paryżu. Ja przez 4 lata prowadziłem swoją autorską butikową szkołę w Warszawie na Marienstadcie. To jest bardzo urocze miejsce w sercu Warszawy przy Starówce. I zamknąłem tę szkołę. Parę dni temu oddałem klucze i to nie dlatego, że pandemia, że mi nie szło czy coś. To szkoła naprawdę odniosła wielki sukces, którego też się aż tak nie spodziewałem, ale troszeczkę ten sukces w pewnym sensie zaczął mi uwierać, że poczułem taki szklany sufit, który sam sobie stworzyłem, że już dalej mogę się oczywiście pławić w swoim komforcie, ale że potrzebuję nowego wyzwania. No i właśnie takie wyzwanie to otworzenie nowego miejsca, wyjątkowego, no i zmierzenie się też z całym światem, wskoczenie do Wielkiego Oceanu, gdzie są nie tylko uczniowie polskojęzyczni, ale też z całego świata, no i gdzie takiego wyzwania szukać, jak nie w Paryżu.
No powiem ci, że rozmawiałem ze znajomymi na temat twojej decyzji, kiedy ją ogłosiłeś na początku roku i docierały do mnie takie głosy, że kurczę, co on robi? Polak będzie otwierał szkołę francuskiego w Paryżu, będzie uczył francuskiego. Powiedz mi, trochę wyprzedzę kolejność pytań, które sobie dla ciebie przygotowałem, no bo ta szkoła, tak jak powiedziałeś, no oranżeria na Marienstadcie, sama nazwa pięknie brzmi, ona już tak. Jest zamknięta, ona świetnie funkcjonowała. Jak zamierzasz przenieść do Francji teraz naukę szkoły francuskiego z Polski do Francji, do Paryża? Masz na to jakiś oryginalny pomysł, czy po prostu otwierasz szkołę i kto przyjdzie, ten będzie się uczył?
Ja przede wszystkim nie chcę otwierać polskiej szkoły języka francuskiego w Paryżu. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby, ponieważ łatwo wpaść w taką pułapkę diaspory, tej Polonii, która oczywiście, którą bardzo cenię i cieszę się, że wiele osób odezwało się po moim ogłoszeniu, tak licznie odezwało się z miłymi słowami i chęcią uczestnictwa już w tych kursach, zanim jeszcze otworzyłem tę szkołę. Aczkolwiek dla mnie jako nauczyciela ważny jest też rozwój i w momencie, kiedy ja zamknę się tylko i wyłącznie na uczniów polskojęzycznych, to dla mnie nie będzie to wielką zmianą, a ja wyjeżdżam do Paryża po to, żeby troszeczkę też zmienić swoje metody, ponieważ ucząc chyba 15 lat, troszeczkę mam swoje opracowane fajne triki, które działają, ale już w pewnym momencie robi się to trochę dla mnie nudne. Potrzebuję nowych wyzwań, nowego też podejścia, starcie się też z innym myśleniem osób, które nie są polskojęzyczne, które odkrywają język francuski, które chcą go poznać. Myślę, że będzie to dla mnie takie ożywcze, jeżeli chodzi też o metody pracy, ponieważ moje metody są bardzo fajne, atrakcyjne i skuteczne, aczkolwiek tu nie chodzi o to, żeby siedzieć w miejscu, tylko nadal się rozwijać. I myślę, że też w Polsce mamy też troszeczkę inne podejście do nauki języka, ponieważ u nas przede wszystkim ludzie chcą zacząć albo chcą wrócić do języka albo zacząć mówić, to mówią, dobrze, to najpierw sobie odświeżę gramatykę. I jest takie zawsze dla mnie śmieszne, jak dzwonią do mnie osoby, potencjalni kursanci, potencjalne kursantki. Dzień dobry, chciałbym w ogóle mówić po francusku, ale ja sobie najpierw tak czasy chcę odświeżyć. No, więc to jest takie typowo polskie podejście gramatyczne, które wynika też z naszej historii nauczania, ponieważ w szkołach tłukło się te wszystkie formułki, czasy i tak wyrośliśmy z tym. Podczas gdy w innych krajach jest zupełnie inaczej i wtedy myślę, że też dla mnie to będzie ciekawe starcie się z innym myśleniem i poprowadzenie nowej szkoły. To nie będzie oranżeria, to będzie zupełnie inna szkoła. Tamten etap oranżerii pana francuskiego na Marienstadcie zamknąłem, a nowa szkoła w Paryżu, jeszcze nie wiem, jak będzie się nazywała, ale na pewno będzie ciekawym miejscem, gdzie będzie można uczestniczyć w takich kursach nieregularnych. To nie będą takie kursy typowo szkolne, semestralne czy coś takiego, tylko będą to bardziej takie wydarzenia, że będzie można przyjechać z różnych miejsc, nie tylko z Polski, na weekend albo na parę dni. Będą to kursy maksymalnie 5-dniowe, w czasie których będziemy intensywnie pracować nad językiem. Dlaczego? Ponieważ zauważyłem też, że osoby, które znają już dosyć dobrze francuski, przyjeżdżają do, załóżmy, Paryża, no i nagle stają przed taką sytuacją, że używają tego języka w takim kontekście bardzo szkolnym, nie wykraczając poza poziom A2 tak naprawdę. Bo co? Są w hotelu, idą kupić sobie bagietkę, kupują bilet czy coś takiego. I to są bardzo znikome sytuacje komunikacyjne. Przecież nie będą zaczepiać ludzi i z nimi gadać na siłę. Chociaż niektórzy tak robią. Na przykład ja. I dlatego mój chłopak zawsze się ze mnie śmieje. Jak ja ucinam sobie długie pogawędki z kasjerkami, ale po prostu zawsze to była taka możliwość kontaktu z żywym językiem. No i w tym momencie, jeżeli ktoś będzie przyjeżdżał do Paryża, no to będzie miał szansę uczestniczyć w takim bardzo fajnym kursie przy okazji swojej wizyty w Paryżu. Kurs, który będzie też powiązany z życiem aktualnym życiem kulturalnym Paryża, ponieważ jeżeli będzie jakaś ciekawa wystawa w muzeum, czy jakiś fajny spektakl, no liczę, że już kiedyś to nastąpi, że będą możliwe te wyjazdy, takie kulturalne eskapady, no to te kursy moje będą w jakimś stopniu powiązane i będzie można tak sobie połączyć przyjemne z pożytecznym i jeszcze bardziej się rozwinąć, jeszcze bardziej się zanurzyć. Będzie takie doświadczenie paryskie.
Brzmi to wszystko tak interesująco, że spodziewaj się, że wsiądę w też we z Nicei do Paryża, słuchaj, 5,5 godziny i widzimy się w twojej paryskiej szkole.
Dokładnie, zapraszam serdecznie. No do Paryża, wszystkie drogi prowadzą do Paryża.
Otóż to, ale, musimy jeszcze uspokoić twoich odbiorców, przynajmniej taką mam nadzieję, że nas, mnie również teraz uspokoisz. Rozumiem, że na Instagramie nie pozbawisz nas francuskiego w minutę i tych wszystkich zabawnych filmików. Możemy na to liczyć?
Nie. Oczywiście, że nie. To dla mnie to było w ogóle szokujące stwierdzenie osób, które mówiły, ojej, to już nie będzie Instagrama, ojej, to już nie będzie filmików. I myślę sobie, ale dlaczego miałoby nie być? Będzie więc wręcz więcej tego wszystkiego i jeszcze bardziej aktualne, jeszcze bardziej, jeszcze bliższe języka francuskiego i tej rzeczywistości, która wokół niego się kręci.
No tak, bo prosto z Paryża.
Prosto z Paryża będę nadawać i będzie tego dużo więcej, więc gdzieś nie będę, ja wyjeżdżając do Paryża, otwierając tam swoją szkołę, nadal będę fanem od francuskiego i będę rozwijał swoje metody i będę nadal raczył wszystkich moich obserwujących fantastycznymi ciekawostkami, filmikami i tego będzie naprawdę dużo i ja nie zrywam z mediami społecznościowymi, tym bardziej, że przecież w Paryżu jest internet. Ja się nie chowam na wierzchołku wieży Eiffla i nie będę tam sobie siedział i trzymał wszystko, co przeżywam tylko i wyłącznie dla siebie. Absolutnie nie.
To dobra wiadomość, bo te zabawne filmiki naprawdę pozwalają się bardzo łatwo i przyjemnie nauczyć i zapamiętać to wszystko. No ale Jacku, przejdźmy do kolejnego wątku teraz, tego takiego bardzo ważnego i bardzo mnie interesującego. Powiem ci, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to aż troszkę mi się przypominało, jak to ja w 2014 roku się przeprowadzałem do Francji. Aczkolwiek to było takie, na szybko, mieliśmy 2 tygodnie na spakowanie się, na podjęcie decyzji, na przeprowadzkę. Ty jednak, mam wrażenie, jesteś w troszkę bardziej komfortowej sytuacji, bo to u ciebie jest trochę rozłożone w czasie, więc chciałbym zapytać, tak, jak się przygotowujesz do przeprowadzki do Francji? Mam tu też przygotowane kilka takich konkretnych podpunktów, bo drogi Jacku i drodzy słuchacze, w ogóle cała ta rozmowa i ten pomysł na 2 odcinki z Jackiem przyszły mi do głowy wtedy, kiedy Jacek zapytał się mnie na Instagramie, Tomek, z jakiego ty konta we Francji w banku korzystasz, jakie polecasz? I pomyślałem, kurczę, ten człowiek się zaraz przeprowadza do Francji i on teraz poszukuje informacji na ten temat, żeby się przygotować. No więc tak. Jak to u ciebie wygląda? Masz już mieszkanie w Paryżu jakieś wynajęte, czy jeszcze nie?
Więc tak, mamy na pierwszy miesiąc mamy wynajęte Airbnb przy kanale Saint-Martin po to, żeby komfortowo przeprowadzić się już na stalszy, że tak powiem, rejon. Najprawdopodobniej będzie to Montmartre, ale jeszcze nie jestem pewien. Póki nie podpiszę umowy i nie odbiorę kluczy, to nie będę nic...
Dobre podejście we Francji.
Żadnych szczegółów nie będę zdradzał. Ja jestem też taką osobą, że powolutku, pomalutku dopinam swojego. Więc też tę przeprowadzkę myślę, że tak racjonalnie sobie rozłożyłem, ponieważ to nie była decyzja taka ad hoc, rachciach pach, przeprowadzam się, koniec. To nie jesteśmy nastolatkami, więc to są różne decyzje, które z tego wynikają i różne zobowiązania, których trzeba dopełnić po prostu, więc musiałem zakończyć kursy, które prowadziłem w Polsce, musiałem oddać lokal miastu, chociaż dostałem propozycję przedłużenia umowy na kolejnych 10 lat, ale właśnie nie widziałem siebie już kolejnych 10 lat w tym samym miejscu, więc w przyszłym tygodniu oddaję samochód, ponieważ kończy mi się leasing, no a w Paryżu posiadanie samochodu to jest naprawdę zbyteczne.
Nie ma sensu pewnie.
Nie ma zupełnie sensu, więc ja na razie jestem na takim etapie odcinania różnych rzeczy, uwalniania się z zobowiązań polskich, żeby potem wskoczyć w tę paryską rzeczywistość. No i oczywiście troszeczkę mnie to stresuje, no bo to będzie coś nowego, będzie trzeba się zmierzyć z tą francuską administracją, że właśnie ten system bankowy, że to wcale nie, to nie jest tak, że jestem w banku BNP Paribas, no to w Polsce, to we Francji to jest ten sam bank, ponieważ już mnie uświadomiłeś, że wcale nie.
Tak, zupełnie co innego.
No niestety, więc dużo ciekawostek, takich też praktycznych, o których się może nie myśli od razu, ale właśnie zdałem sobie ostatnio sprawę z tego, że muszę sobie kupić drugi telefon, żeby mieć też telefon francuski
i
polski.
Też chciałem o to zapytać, dokładnie.
Tak, więc tak zaraz właśnie myślę sobie, aha, to muszę sobie kupić drugi telefon, żeby już go mieć, żeby potem sobie kupić we Francji kartę SIM i móc normalnie działać, więc to jest dużo takich drobiazgów, nad którymi trzeba myśleć, aczkolwiek staram się nie przejmować tym aż do tego stopnia i nie stresować, żeby to nie zbijało mnie z mojego celu, ponieważ muszę, działam zadaniowo. W zeszłym tygodniu wyrobiłem paszport naszemu pieskowi, więc powolutku, pomalutku wszystko idzie zgodnie z planem. Ale też zostawiam trochę taki margines na nieprzewidziane ciekawostki, które myślę, że też mogą być interesującymi wydarzeniami, na pewno godnymi opowieści.
No, we Francji na pewno, na to się przygotuj. Wiesz co, całkiem słuszna decyzja, od razu podsumuję, powiedziałeś mieszkanie, najpierw macie Airbnb na miesiąc. Bardzo dobrze, oczywiście, kto słuchał mojego odcinka o tym podcastu, jak wynająć mieszkanie we Francji, ten wie, że to wcale nie jest taka łatwa sprawa, ale też wie, że mi się to udało załatwić w kilka dni, ja miałem jednak duże szczęście. My wynajęliśmy mieszkanie na tydzień, też właśnie takie jakieś tam Airbnb i w ciągu tygodnia szukaliśmy intensywnie i to był dość duży stres, więc w momencie, kiedy ty masz możliwość mieszkania przez miesiąc spokojnie pod jakimś adresem, no to masz po prostu cały miesiąc, prawda, na poszukanie tego docelowego adresu.
Jeśli chodzi... Tak, i w ogóle twój podcast też mi bardzo pomaga, chciałem powiedzieć, bo tutaj dużo... Słucham namiętnie tego podcastu, ponieważ jest dużo bardzo praktycznych informacji i ciekawych gości, więc wreszcie też się cieszę, że mogę być częścią tego podcastu.
Bardzo mi miło, dziękuję, no, miło to słyszeć. No właśnie, moi drodzy, też teraz znowu zwracam się do naszych słuchaczy. Krótko podsumuję, jakie sobie elementy wypisałem. Ja nie będę o wszystkie elementy pisać Jacka, bo to też pytać Jacka, bo to nie ma do końca sensu. Natomiast tak przed nagraniem tego odcinka zastanawiałem się, o czym warto pomyśleć, planując przeprowadzkę do Francji. No to właśnie mieszkanie, o czym rozmawiałem z Jackiem teraz, to jest oczywiście numer jeden. Bankowość to jest zupełnie inna sprawa, ale absolutnie ważna, dlatego o niej wspominamy. To też jest o tym osobny odcinek nagrany, że konto w banku to jest bardzo ważna sprawa i nie jest tak łatwo je otworzyć. Potem wypisałem sobie ubezpieczenie zdrowotne. Jesteś, mam nadzieję, Jacku, przygotowany na długą batalię o numer ubezpieczenia zdrowotnego?
Wiesz co, ja staram się nie o wszystkim myśleć. Może jest to naiwne z mojej strony, ale jeżeli będę się stresował wszystkim od razu, może bym nie wyjechał.
Tak, cała radość w ogóle z tego projektu odejdzie.
Na szczęście mam dużą przewagę językową, że zmierzenie się z administracją we Francji dla mnie nie stanowi problemu, ponieważ mówię po francusku i tak tutaj to będzie o tyle łatwiejsze. Prowadzę działalność w Polsce, więc będę zaczynał działalność prowadzić we Francji, więc będę musiał zawiesić swoją działalność gospodarczą w Polsce i otworzyć firmę we Francji. Co też będzie się wiązało właśnie z zadaniem tych numerów ubezpieczenia i wszystkiego, no ale wierzę, że zawsze tutaj tak powtarzam, że w obliczu takich trudnych rzeczy jestem dorosły, dorośli ludzie załatwiają takie sprawy się załatwia, nie jestem jedyną osobą, która stoi przed takimi wyborami i decyzjami, po prostu zrobię to. To jest rzecz, którą się załatwia i tyle.
Dokładnie.
Bez większych emocji.
Poza tym uspokajam teraz wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby przenieść się do Francji, a nie znają języka francuskiego, nie uczą francuskiego, tak jak mój dzisiejszy gość Jacek, pan od francuskiego, bo ja przecież przyjechałem do Francji, nie znałem w ogóle języka, a udało mi się wszystko, o czym mówimy, po prostu załatwić i mieszkanie, i bank, i ubezpieczenie. O ubezpieczeniu zdrowotnym jeszcze nagram odcinek, ciągle jeszcze nie nagrałem tego odcinka, tylko dodam, że no ja czekałem na numer ubezpieczenia zdrowotnego prawie półtora roku. To trochę za mało. Powinno trwać 2-3 tygodnie, ale to jest już na inny odcinek opowieść. Natomiast jeszcze kontynuując te kilka wątków, o których warto pomyśleć, przeprowadzając się. No właśnie, Jacek, już wspomniałeś, Jacku, założenie działalności gospodarczej oczywiście we Francji. To jest akurat prosta sprawa. Nie ma to tutaj nikogo straszyć przez internet, chwila, moment. Potem mamy oczywiście, u ciebie sobie wypisałem, poszukiwania lokalu do szkoły. Rozumiem, że to też jest temat taki, no spokojnie, będę w Paryżu, pomyślę.
Tak, to szczególnie teraz w związku z pandemią, no to ta sytuacja na rynku lokali do wynajęcia jest troszeczkę inna niż normalnie. Dlatego też zależy mi na tym, żeby wyjechać teraz, ponieważ tych lokali jest więcej. Zwolniło się dużo ładnych miejsc i te ceny nie są aż tak powalające. Więc kiedy już będziemy mieli mieszkanie takie na stałe, to w okolicy znajdę lokal, który będzie godny zaproszenia wielkiego grona osób kochających język francuski i otworzę tam swoją szkołę. Na początku też na szczęście, ja jestem taki właśnie też zapobiegawczy, udało mi się też zgromadzić pewne oszczędności, więc nie mam tego stresu, że od razu muszę otwierać tę szkołę,
no, i to jest bardzo
że od razu muszę zaczynać pracę. więc mogę sobie zrobić też taki krótką przerwę w pracy, co też będzie dla mnie dobre, ponieważ no, jak wcześniej wspominałem, już kilkanaście lat uczę i ja tak naprawdę nigdy nie miałem wakacji. Więc też ten etap tego przejścia, tej tranzycji między Polską a Francją, myślę, że żeby przeżyć to na spokojnie, to rozkładam sobie to wszystko w czasie i bez tego wielkiego stresu, że Boże, muszę od razu otwierać szkołę, Boże, muszę od razu robić kursy, bo nie będę miał z czego żyć. Na spokojnie też myślę, że warto wziąć pod uwagę to, że przy takiej przeprowadzce do innego kraju, no i szczególnie do Paryża, który nie jest najtańszym miejscem na świecie, warto mieć zgromadzoną pewną sumę oszczędności, żeby czuć się bezpiecznie po prostu, no bo to jest najważniejsze, myślę.
Tak, jest taka poduszka finansowa, naprawdę pozwala jednak tak spokojniej podejść do tematu, bez stresu i też dzięki temu unikamy różnych błędów, które mogą się pojawić, kiedy działamy pod wpływem impulsu, stresu i pośpiechu.
Tak. Prawda? Tak, i też przede wszystkim nie działamy sobie na szkodę, na przykład, bo wiele osób też tak ma, że wyjeżdża do innego kraju, emigruje i no i żeby nie wydać za wiele pieniędzy, bo ta suma jest ograniczona, to na początku ładuje się w takie niekomfortowe warunki i przez to też ten wyjazd, ta przeprowadzka jest ogromnym wyjściem ze strefy komfortu. To już nie jest takie zwykłe wyjście ze strefy komfortu, tylko jeszcze ogromne i pogorszenie swojego statusu. Więc to też jest, myślę, istotne, żeby robić wszystko, żeby zapewnić sobie to bezpieczeństwo i poczucie komfortu, nawet jeżeli jesteśmy w tej niekomfortowej sytuacji. Więc ten jeden miesiąc w Airbnb to znalazłem, akurat udało mi się znaleźć takie ładne mieszkanie. Więc żeby to nie było tak, że o, przemęczę się gdzieś tam na kanapie na jakiejś chambre de bonne na ostatnim piętrze kamienicy w Paryżu. Oczywiście byłoby pięknie, jakby to wyglądało wszystko tak jak w Emilii w Paryżu, ale tak nie jest, wiemy. Więc myślę, że warto też przy takich decyzjach i takich ogromnych krokach zwrócić uwagę na to, żeby też to było przyjemne. Mimo wszystko.
Tak, to prawda. To bardzo ważne, bo tak jak mówisz, to jest olbrzymie wyjście ze strefy komfortu. Dla mnie to było wielkie wyzwanie, ta przeprowadzka i tak. Mentalnie i pod każdym względem. Właśnie może nie finansowo, bo też ta poduszka była zabezpieczona finansowa i to jest już duża zaleta. Ale poza tym muszę ci powiedzieć, że jak ja się przeprowadzałem do Nicei, to ja się nastawiłem tak negatywnie, żeby się nie rozczarować potem i to było też zupełnie w drugą stronę przesadziłem. Ja na przykład się nastawiłem, że no dobra, no pierwszy rok, może dwa, najwyżej mieszkamy w jakiejś strasznej norze gdzieś przy dworcu po prostu z widokiem na ściany albo na jakieś paskudne podwórko i tyle. A okazało się, już nieraz mówiłem w podcaście, że mam fajne, super fajne mieszkanie, jasne, południowe, z tarasem, z widokiem, więc no tak.
Z przepięknym widokiem, którego ci zazdroszczę na maksa.
No, widok jest piękny. Także właśnie, tak jak mówisz, to wszystko warto na spokojnie zaplanować, przygotować się maksymalnie, bo dzięki temu no po prostu będzie przyjemniej. Jeszcze chciałbym dodać, zamykając ten wątek przygotowywania do przeprowadzki. My już rozmawialiśmy z Jackiem przed nagraniem i wiem, że Jacek aż tak brutalnie nie odcina się od Polski od razu, więc nie musi też jakby zamykać nagle gwałtownie życia w Polsce. Ja natomiast chciałbym dodać, że moi drodzy, że to, co my zrobiliśmy na przykład, to mając mieszkanie własnościowe w Gdyni, po prostu przed wyprowadzką poszliśmy do notariusza i załatwiliśmy notarialnie, żeby nasza rodzina mogła tym mieszkaniem dysponować, podpisywać, wszystko załatwiać. Dzięki temu my mieliśmy też spokój. Do dzisiaj pamiętam, jak pani notariusz powiedziała, że wow, że tu planujemy emigrację i myślimy o czymś takim, że to nie jest popularne, a dzięki temu my się bardzo teraz na przyszłość zabezpieczamy. Więc warto o tym wspomnieć, warto o tym po prostu pamiętać.
Myślę, że w ogóle warto zrobić sobie taką checklistę rzeczy, które nad nami, nad nami ciążą, które są naszymi zobowiązaniami i zastanowić się, jak to zabezpieczyć, jak ewentualnie wyjść z pewnych rzeczy, jak zakończyć jakieś to właśnie umowy, bo to też jest tak, że nagle ojej, mam umowę na internet, tak, nie będę z niego korzystać, więc powolutku, na spokojnie wszystko to poukładać sobie, żeby właśnie też, znaczy oczywiście każdy ma inną historię. Ja akurat sobie to wszystko tak rozłożyłem w czasie, ponieważ samo te Airbnb to ja rezerwowałem w grudniu, a w maju wyjeżdżamy, więc to jest też tak, że miałem akurat ten komfort, że jestem taki zabezpieczający i sobie to rozkładam w czasie. Różne są historie, każdy ma inaczej, ale na pewno warto sobie ułatwić to wszystko, żeby to nie było tak, że rach, ciach, pach, od razu i wszystko ucinam i nagle gubimy się przez to i łatwiej jest potknąć się.
Tak jest. No i warto wspomnieć o bardzo prozaicznej, ale jakże ważnej sprawie, znowu o kosztach. Po prostu im więcej przygotujemy się do wyjazdu i jakby zamkniemy spraw w Polsce takich zbędnych zupełnie nam we Francji, czy w ogóle za granicą, tym po prostu mniej kosztów. Ja to wyobrażałem sobie w ten sposób, że jak zapomnę coś zrobić w Polsce, to po prostu będę musiał wsiąść w samolot i przylecieć, a to znowu kosztuje i zabiera czas, więc po co to wszystko robić, nie? No dobrze, Jacku, chciałem prawdę mówiąc zapytać cię o to, czy masz jakieś obawy w związku z zamieszkaniem we Francji, i czy może myślisz, że jest coś wyjątkowo trudnego w tej sprawie, ale z tej rozmowy no ja po prostu słyszę, że ty podchodzisz do tego wszystkiego właśnie w taki sposób, żeby też nie odbierało ci to radości cały ten projekt i po prostu trochę nastawiasz się na to, że no jak będzie problem, to po prostu go rozwiążemy, prawda? Więc chyba nie ma czegoś takiego. Nie ma chyba jakichś wielkich obaw.
Wielkich obaw nie ma. One w ogóle obawy są. To nie jest tak, że ja jadę na freestylu i wszystko będzie cudownie. Przygotowuję się na to, że nie wszystko będzie idealnie od razu, tak jak sobie to wyobrażam, ale też staram sobie nie wyobrażać aż jakichś takich konkretnych planów. Mam jakąś wizję tego wszystkiego, ale zostawiam też spory margines na to, że będą jakieś niespodzianki, że też na przykład, no wiemy, w jakich czasach żyjemy. Teraz nie jest łatwo i wszystko to się zmienia o 360 stopni. Ja sobie wyobrażałem, że już marzec, to już wszyscy będą zaszczepieni i wszystko już będzie otwarte, a wiemy, jak to jest. Więc myślę, że warto sobie zostawić też taką przestrzeń na to, że nie wszystko może pójść zgodnie z planem i na to, na co nie mamy wpływu, żeby się też nie stresować, że są różne możliwości. Ja oczywiście wyjeżdżam po to, żeby otworzyć szkołę i chcę otworzyć tę szkołę, ale jeżeli nie uda mi się od razu jej otworzyć, no to mam inne pomysły też na to, żeby bardziej się skupić na tworzeniu e-booków, materiałów, też dostałem propozycję z pewnego wydawnictwa, żeby w ogóle napisać książkę. Może to będzie książka o przeprowadzce do Paryża w czasie pandemii. No nie wiem, więc też otwieram sobie dużo możliwości takich, że może być różnie, ale na pewno będzie ciekawie.
No i to mi pozwala płynnie przejść do przedostatniego pytania, które dla ciebie przygotowałem. Chodzi oczywiście o plan B, no bo wyobraźmy sobie, że tak jak mówisz, że nie wiesz, czy uda się tą szkołę otworzyć, a załóżmy teraz, że jednak nie uda się zrealizować planów, które sobie zakładasz. Czy masz jakiś plan B?
Wiesz co, mam plan B. To planem B właśnie jest tworzenie treści w rodzaju e-booków, zresztą ćwiczeń, żeby więcej tego było, które są do kupienia w moim sklepie. Planem C byłoby, gdyby już w ogóle było źle, zawsze mogę uczyć online, czego nie robię i chcę też podkreślić to, ponieważ...
Pewnie wielu by się ucieszyło.
Wielokrotnie dostaję takie propozycje, a ja po prostu naprawdę nie lubię uczyć online i też nie wyjeżdżam do Paryża po to, żeby otworzyć szkołę i uczyć online. Od razu mówię, gdybym chciał uczyć online, to bym się zaszedł pewnie gdzieś w Wietnamie, gdzie życie kosztuje 3 euro, a jest fajna pogoda, więc zdecydowanie online to nie są... Poza tym, że oczywiście jestem obecny w internecie, ale to nie jest tożsame z tym, że uczę, że prowadzę kursy online, ponieważ to jest zupełnie nie moja bajka, naprawdę nie lubię. Prowadziłem, robiłem to, ale robiłem to bez przyjemności, a dla mnie praca jest tak ważnym elementem mojego życia, że nie wyobrażam sobie, żeby to było coś, co będzie dla mnie torturą. Więc zdecydowanie nie prowadzę kursów online, ale jeżeli byłbym w takiej sytuacji bardzo podbramkowej, to zawsze mam te wizje tego, że No trudno, wtedy mogę sobie otworzyć jakiś kurs online, ale to już jest naprawdę plan C.
Tak. No widzisz, tak. Fajnie, że jest kilka planów. Ja tak naprawdę zapytałem o te plany i o to, co, jeżeli nie wyjdą założenia i pomysły, bo w domyśle właśnie mam to drugie pytanie w tym wątku. Czy gdyby potencjalnie była sytuacja, że musiałbyś jednak wrócić do Polski, no załóżmy sobie teraz tak na maksa, że we Francji to ci jednak nie poszło i wracasz do Polski. Czy to byłaby porażka, czy nie byłaby porażka?
Nie, nie, zupełnie nie byłaby to porażka, ponieważ byłbym na pewno bogatszy o nowe doświadczenia, o zmierzenie się z tym czymś, co, po co jadę. Więc to nie jest tak, że jak się wraca, to od razu na tarczy. Absolutnie nie. To bym wrócił jeszcze bardziej jeszcze większą energią i otworzyłbym kolejną szkołę.
No
tylko byłaby to pewnie szkoła w Warszawie, więc no, na szczęście mam takie podejście bardzo pozytywne do tego wszystkiego, więc to nie jest tak, że jeżeli nasz plan z jakichś przyczyn nie dochodzi do skutku, no bo jest to wypadkowa różnych elementów, to nie jest wszystko zależne od nas, no to wtedy przecież można sobie ten plan troszeczkę zmienić i nawet wrócić do kraju, do Polski, ale to i tak nie będzie nie wracamy do punktu wyjścia, ponieważ jesteśmy już bogatsi o kolejne doświadczenia, więc to nie jest tak, że my się cofamy. Nie. To jest kolejny krok, tylko troszeczkę krok, może no, jest to krok po skosie.
Tak jest.
Nie jest to krok w tę stronę, którą sobie wyobrażaliśmy, ale to jest krok po skosie. Ale nadal jest to krok do przodu.
No właśnie, dziękuję za to, bo widzisz, ja odkąd no, sam jestem emigrantem, to śledzę jednak te różne wątki w internecie związane z emigracją i z tym, jak sobie ludzie, no, głównie Polacy oczywiście mnie interesują, radzą za granicą. I widzę też bardzo często komentarze Polaków z Polski, którzy właśnie bardzo często komentują w ten sposób, że wyjechał za granicę, wrócił do Polski, no nie udało mu się i co teraz? I zobacz, jaką głupią decyzję podjął i po co mu to było i tak dalej. Jakby krytykują i uważają, że powrót do Polski z emigracji to jest porażka. A ja chciałbym właśnie, żeby to wybrzmiało i dziękuję, że to powiedziałeś, bo to wcale nie jest porażka. Podejmujemy się jakiegoś projektu, bardzo trudnego projektu, o tym już rozmawialiśmy. Wychodzimy bardzo ze strefy komfortu, bo wszystko jest nowe. W zasadzie jakbyśmy się uczyli chodzić od nowa i stwierdzamy, że jednak, a może po prostu nam się nawet udało, ale nam się nie podoba i wracamy do naszego kraju ojczystego. I po prostu.
I dajmy sobie na to przestrzeń tak. I możliwości, że mamy prawo się rozmyślić.
Dokładnie.
Bo ja sam też, czasem ludzie pytają się mnie, Jacek, ale ty wrócisz? Ja mówię, nie wiem. Jacek, ale co dalej? A co, jak ci się nie spodoba? Ja mówię, nie wiem, no Boże, a może Nowy Jork? Nie wiem. W sensie takim, że no, ja nie jestem w stanie, nauczyłem się już z życia, że nie jestem w stanie podjąć decyzji na stałe takich, że no, są pewne stałe w moim życiu, które są stałe, ale tak jak miejsce zamieszkania czy zawód wykonywany, to jest płynne czasami, więc nigdy nie wiesz, co cię spotka w życiu. Ja zawsze sobie powtarzałem, że Boże, że ja nigdy nie chcę otwierać szkoły. I co zrobiłem? Otworzyłem
ja szkołę. Tak jest.
Nigdy nie wyobrażam sobie żyć we Francji. I co? I teraz się nie wyprowadzam do Francji. Tak, więc trzeba uważać na to, co się mówi, ponieważ nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzy. Więc nie ma co aż tak wyrokować, że tutaj wrócę czy nie wrócę, ponieważ nie wiem, tak czy siak, otwieram szkołę. Plan jest taki, że to otwieram i robię to na maksa. To nie jest tak, bo też niektórzy mówili mi, Jacek, ale ja wiesz, może sobie zostaw te oranżerie w Warszawie, żeby mieć taki plan B czy coś. Ale jakby ja nie chcę działać na pół gwizdka. Ja nie jestem w stanie też się rozdzielić na dwie części i uczyć tu i tu. Więc ja chcę już ładować tę energię w nowe miejsce, które będzie na 100% moje. Więc działam na 100%, angażuję swoje siły na 100%, kończę swoje sprawy w Polsce i zobaczymy, jak będzie. Liczę, że będzie dobrze.
Dokładnie.
Ponieważ ja mam dobre podejście, wydaje mi się, że dobrze się do tego przygotowałem. Mam też wsparcie w moim partnerze. Jedzie z nami nasz piesek, no więc z czego chcieć więcej? Ale i też mnóstwo ludzi nam kibicuje.
No i super, ja też trzymam kciuki. W takim razie ostatnie pytanie, ale jeszcze może tutaj podsumowując to jedno, ja też mam takie podejście w takim sensie, że nawet mnie turyści często pytają, panie Tomku, czy pan planuje wracać do Polski? Ja nie wiem, tu jest świetnie, dobrze mi się żyje, ale może gdzieś będzie mi się kiedyś żyło lepiej. Nie wiem, jeszcze na razie nie mam planów, żyję sobie już, siódmy rok chyba, jak dobrze liczę, we Francji. Jacku, ostatnie pytanie dla ciebie. Ostatnie pytanie związane z tym, że przed tobą zupełnie nowe otoczenie, nowy etap w życiu. Oczywiście ta Francja nie jest dla ciebie nowa, bo przecież wiemy, byłeś wiele razy w Paryżu, co nawet można było śledzić na Instagramie nieraz. No ale zastanawiam się, czy są jakieś takie rzeczy, których jednak nie możesz się już doczekać. Mam tu na myśli, może chcesz spróbować czegoś nowego w kulturze, w kulinariach. No, czy w ogóle jest coś takiego, jakieś doświadczenie o bardziej powiedzmy, które już po prostu naprawdę nie możesz się doczekać?
Chcę kupić sobie taki wózeczek na targ i nie mogę się doczekać, żeby chodzić tym wózeczkiem. Nie tylko babcie francuskie.
To w Polsce jest takie pojęcie, tak, że to starsi ludzie, to nieprawda.
Tak. A to we Francji wszyscy to mają, więc chcę mieć taki wózeczek na zakupki i iść sobie na ryneczek, pogadać sobie ze sprzedawcami, kupić zestaw serów. Mam w ogóle też taką listę rzeczy, które chcę zrobić, listę książek, które chcę przeczytać. Bo też, nie ukrywam, ja się rozwijam cały czas, jeżeli chodzi o język francuski i to, co się dzieje w języku francuskim, ponieważ język francuski to też nic, tak jak życie, to nie jest nic stałego. Ale będąc we Francji, będę bliżej tego wszystkiego i będę miał więcej możliwości, większy dostęp do tych informacji. Więc mam mnóstwo pomysłów i też smaków, które chcę poznać. Chcę dać też sobie taki luz do tego, żeby to odkrywać, trochę jak dziecko. Myślę, że to będzie ekscytująca podróż.
Otóż to, a w dodatku jak ty tak lubisz zagadywać wszystkich, to coś czuję, że szybko staniesz się ulubionym Polakiem na dzielnicy. Bo Francuzi uwielbiają taki small talk i po prostu długie rozmowy z kasjerką, czy właśnie na targowiskach. Przecież to jest tutaj wymarzona sytuacja, żeby sobie stać po prostu nawet na środku chodnika, niczym się nie przejmować i dyskutować o pogodzie.
O tak.
Jacku, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, za tą w zasadzie część rozmowy, bo już teraz mówi ci do usłyszenia za kilka miesięcy, żebyśmy mogli podsumować twoje pierwsze miesiące w Paryżu. Trzymam mocno kciuki za powodzenie projektu. Sam jestem ciekaw, co mi powiesz jesienią na temat pierwszych miesięcy w Paryżu. No i co? No i po prostu życzę ci pomyślności we Francji.
Dziękuję. To jest dla mnie też bardzo ciekawy projekt, ponieważ świetnie pomyślałeś to, żeby porównać te doświadczenia przed i po, i one będą rzeczywiście autentyczne, ponieważ teraz jeszcze nie wyjechałem, jakoś to sobie wyobrażam, a za kilka miesięcy będę już tam. Może będę miał szkołę, może jeszcze nie. Może będę już miał ten wózeczek. Liczę, że tak. Więc liczę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na razie nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Więc do usłyszenia tobie, do usłyszenia wszystkim osobom, które słuchają dzielnie tego podcastu, tak jak ja, każdy odcinek, bardzo dziękuję.
I co? I nie wykluczam, a w zasadzie jest to pewne, że też do zobaczenia w Paryżu.
Do zobaczenia w Paryżu i do zobaczenia w Nicei, ponieważ ja zamierzam też odkrywać Francję.
To
bardzo bogaty kraj, jeżeli chodzi o pejzaże, miejsca do zwiedzenia i ludzi do odwiedzenia, ponieważ też zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, że mnóstwo ciekawych osób mieszka w różnych miejscach we Francji. I warto też się z nimi spotkać.
Otóż to. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dzięki.
Moim gościem był Jacek Mulczyk-Skarżyński, pan od francuskiego. Jackowi jeszcze raz serdecznie dziękuję i wam również, drodzy słuchacze, serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu o życiu we Francji. To był już 41 odcinek i nie zapomnijcie, że za kilka miesięcy podsumujemy sobie tą rozmowę, drugą rozmową z Jackiem, kiedy zapytam Jacka, jak mu poszła ta przeprowadzka, jak tam pierwsze miesiące w Paryżu, czy udało się zrealizować pomysły, plany, założenia, czy szkoła już działa, jak to wszystko Jacek widzi. Także przed nami bardzo ciekawe podsumowanie za kilka miesięcy. Żeby nie przegapić tego przyszłego odcinka, po prostu kliknijcie subskrybuj, żebyście dostali powiadomienia o kolejnych odcinkach. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, to był 41 odcinek mojego podcastu Życie we Francji, a wy możecie się ze mną skontaktować, pisząc na mój e-mail tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i zapraszam też na moje blogi lazurowyprzewodnik.pl i prowansja.pl. Do usłyszenia następnym razem.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.